Ahoj, nocniki. Tu Aňa z Krakova a ze mnou sám...
Sam Wolfs, też z Krakowa.
Ty Krakus jesteś?
Nie, z urodzenia nie.
Nie?
Nie, ludność napływowa. Mamy dla was niespodziankowy stream. Nadajemy nie tylko z Krakowa, ale przede wszystkim z przepięknego miejsca, a mianowicie z miejsca, z którym pochowany został książę Krak.
Dokładnie. Mamy tu widoczek na kopiec Kraka.
Na cały Kraków.
Na cały Kraków. Ale najpierw technikalia. Dajcie znać, czy nas słychać. Czy w ogóle ktoś nas słucha. I od razu mówimy, że mamy mało czasu.
Tak, trochę zaskoczyła nas bateria, a właściwie jej rozmiar mały.
Tak, tak, więc myślę, że to damy radę tak godzinkę tutaj ponadawać, ale jeżeli wam się spodoba i będziecie mieli ochotę na jakiś after, to potem się chętnie przeniesiemy gdzieś, gdzie ten komputer będziemy mogli podłączyć.
Osiądziemy sobie w jakiejś knajpie na piwo, idealnie na after, prawda?
No właśnie, właśnie, tak zrobimy, taki jest plan. No dobra, fajnie by było, gdyby ktoś się odezwał. Nie wiem, może krawiec słucha i da znać. No ale dobra, jedziemy z materiałem.
Z całą pewnością uprzedzamy, że nadajemy z terenu, w związku z tym mogą się tu zdarzyć różne niespodzianki. Z góry wybaczcie.
Tak, tak. Dzisiaj zamiast podkładu muzycznego będą jakieś ptaszki, powiewy wiatru, może jacyś ludzie przechodzący się tutaj. Także...
Tak, najbardziej się obawiam nietrzeźwej młodzieży.
Tak, już jakieś krzyki tutaj nieopodal były. Ale dobra, no to opowiedzmy o tym kopcu Kraka.
Tak, dlatego, że nie jesteśmy akurat w tym miejscu przez przypadek. Kopiec Kraka jest miejscem, które jest całkiem niepozorne moim zdaniem. Nie wiem, jak tak przychodziłaś tutaj, zrobił na tobie jakieś takie oszałamiające wrażenie?
No szczerze nie, bo tu tak się wchodzi z tego cmentarza podgórskiego. Nie ma nawet w sumie żadnego kierunku wskazu. A, bo ja ze złej strony szłam.
No, powinnaś wchodzić serpentyną artyleryjską, która kiedyś prowadziła do bramy fortu, który w tym miejscu został wybudowany.
A, widzisz. No, ale faktycznie taki niepozorny, tutaj jakieś dwie lunetki, żeby sobie popatrzeć na Kraków i żeby się dowiedzieć, jak ważne jest to miejsce, to faktycznie trzeba sobie coś poczytać.
Dokładnie, bo sam kopiec nie jest specjalnie wielki, nie jest specjalnie okazały, nie jest to piramida Cheopsa, nie jest to Stonehenge. Jest to po prostu góra ziemi wysypana na szczycie wzgórza. Ma wymiary bodajże 16 metrów wysokości, dobrze
tak,
pamiętam?
Tak.
Tak, niech rzucę w notatki.
U podstawy okiem. 57 metrów.
Średnica, tak, dokładnie tak.
Tak.
I w gruncie rzeczy to wszystko, co można o nim powiedzieć z punktu widzenia tego, co widać.
Nie? Z tego, co widać, ale też z punktu tego, co wiadomo, to też nie wiadomo ani dokładnie, kiedy został usypany, no ani przez kogo.
To swoją drogą, bo właśnie kiedy, chociaż sama budowla, bo jest to budowla, zawiera ona w sobie odpowiednią konstrukcję wzmacniającą, nie jest to po prostu wysypana kupa ziemi. Jak sama budowla może nie jest imponująca, ale w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że ona ma ponad 1000 lat, zaczynamy patrzeć na to zupełnie inaczej. Przynajmniej ja tak było, kiedy tak naprawdę no trochę zakochałem się w tym miejscu, nie będę ukrywał. Mam szczęście mieszkać w jego bezpośrednim położeniu, stąd też moje zainteresowanie. No i chciałem tutaj wam o tym trochę opowiedzieć. Od razu uprzedzam, nie jestem historykiem, nie jestem archeologiem. Pewne rzeczy, które tutaj ode mnie usłyszycie, mogłem gdzieś coś pomylić w którymś momencie. Z góry proszę o wybaczenie. Natomiast jeżeli ktoś wśród was ma jakieś ciekawe rzeczy do dodania w tej kwestii, mamy tu jakichś archeologów być może, albo fanów historii, no to zapraszamy do dzwonienia i uzupełnienia.
Właśnie, właśnie. Skype jest uruchomiony, także ktoś chce coś dodać, uzupełnić, to po prostu dzwońcie na Skype Nocne Radio. Grzesiek, widzę cię, witam cię. Czy nas słychać? I jak nas słychać?
Tak, to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ odległość od mikrofonu tutaj jest bardzo zmienna. Jak to w terenie?
Tak, tak. No właśnie, tutaj, tak jak mówiłam, nie wiadomo dokładnie, kiedy ten kopiec został osypany. Były badania w latach 30. prowadzone archeologiczne.
To prawda. To znaczy, jakby sam kopiec już od dawien dawna wiązany jest z osobą legendarnego wręcz księcia Kraka. Jakieś pierwsze wspominki są bodajże gdzieś tam z XII, XIII wieku. Mm-hmm. Chyba Wincenty Kadłubek już coś na ten temat wspominał, mm-hmm. prawda? Trochę Jan Długosz rozwijał tą historię. W każdym bądź razie, żeby nie opowiadać zbyt wiele o samym Kraku, ponieważ no, mamy tylko tą godzinę czasu, wiedzmy, że był to jakiś taki wzór cnót królewski, można tak powiedzieć. Tak? Lud go wielce kochał i legenda o powstaniu Kopca Kraka mówi, że kiedy koniec końców książę zmarła, co by nie mówić, on się zasłużył wielce, ponieważ oprócz tego, że był założycielem Krakowa, no to był smokobójcą, zabił samego smoka wawelskiego, zresztą tam jego szczątki tego smoka wawelskiego do dzisiaj gdzieś tam wiszą pod katedrą wawelską. Jest legenda, że jak spadną na ziemię, to skończy się świat, więc podobno jest to najlepiej konserwowana część Wawelu.
Pilnujcie, pilnujcie tego.
Pilnujemy mocno. No, w każdym bądź razie, kiedy książę w końcu przeniósł się do krainy swoich przodków, lud chcąc go uczcić, podobno spontanicznie wzniósł na jego mogile, zaczął znosić na jego mogile ziemię. I tą ziemię nosił przy pomocy albo samymi rękami, jedni twierdzą, inni twierdzą, że w takich rękawach, mhm. Czyli no to takich dużych rękawach wypełnionych ziemią.
I to też jest jakby druga nazwa, rękawek.
Właśnie tak, to jest, właściwie to jest oryginalna nazwa, aha. Dlatego że jeszcze do XVII-XVI wieku to miejsce było zwane Rękawką. Mhm. To miejsce tak się rzeczywiście nazywało. Taka była legenda o powstaniu Kopca. I rzeczywiście sam kopiec od samego początku, w momencie, kiedy te badania archeologiczne planowano, zakładano, że będzie to, rzeczywiście spodziewano się, że będzie to kopiec kurhanowy tak zwany, prawda? Nie wiedziano dokładnie, jak ten, gdzie ta komora grobowa ma się znajdować, ale jednak zakładano w ten sposób. To, co tym bardziej wzmacniało tą teorię, że jest to grobowiec, że jest to kurhan, jest rzeczywista etymologia jakby tego, na nazwy tego miejsca, ponieważ co prawda w legendzie mówiono, że ono pochodzi od tych rękawów, w których noszono tą ziemię. W rzeczywistości wywodzi się ono od starosłowiańskiego słowa ruka,
raka.
Reka, to w różnych językach jest
różnie. Rakew.
Dokładnie tak. I to słowo oznaczało różne rzeczy, ale zawsze one są w jakiś sposób związane z obrządkami pogrzebowymi. To może być trumna, to może być sarkofag, grób, grobowiec, mogiła. W każdym bądź razie to dość mocno jakby umacniało tą teorię tego, że jest to rzeczywiście grobowiec po prostu.
Tak, tak. No ale tutaj ta teoria, że to był usypany tak spontanicznie ta legenda, że był tak spontanicznie usypany, to chyba nie jest prawdziwa, bo podobno ta konstrukcja wygląda tak, że jest jakiś słup, przegrody jakieś zwikliny wyplecione i między nie jest po prostu włożona ziemia,
dokładnie
kamienie.
Dokładnie tak, to znaczy ta konstrukcja jest ewidentnie bardzo dobrze zaplanowana, bardzo dobrze przemyślana, bardzo dokładnie skonstruowana. I te badania archeologiczne, które były przeprowadzone w latach 30., co jest w ogóle bardzo ważne i co chciałem koniecznie podkreślić, badania te zostały przeprowadzone przez Polską Akademię Umiejętności, dobrze pamiętam?
Chyba tak.
Chyba tak. Natomiast zostały one sfinansowane całkowicie ze środków prywatnych. Przez właściciela takiego tygodnika ilustrowanego bodajże, tak się nazywała ta gazeta. Wydał na to jakieś 100 tysięcy złotych przedwojennych. Podobno była to kupa fajsu. Nie znam mniej więcej siły nabywczej, jaką to posiadało, ale za jego pieniądze prowadzono te badania przez lat 3 przy ogromnej ilości prac ziemnych. Badania były niezwykle skrupulatne, pracowali nad nimi archeologowie, historycy, botanicy, mineralogowie, geologowie, cały sztab tak naprawdę naukowców i pracowano przez lat 3, bo to zakończono w 1937 roku dokładnie, prawda?
No i co tam znaleziono? Tutaj właśnie wam pokazuję, że znaleziono taką skówkę.
Tak, to jest w ogóle, powiedziałbym, to jest zapinka do pasek, to jest zapinka niezgody, bym powiedział. A to już się wiąże jakby z teoretyczną funkcją tego miejsca, bo tak jak mówiłem, od samego początku funkcja, jaką przypisywano temu miejscu, była to przede wszystkim funkcja mogiły. I w toku badań, a badania przeprowadzono w ten sposób, że na początek ścięto czapę kopca, wszystką ziemię, która została z kopca ściągnięta, była dokładnie przesiewana. To było ściągane najpierw pasami 25-centymetrowymi, potem 50-centymetrowymi. Następnie przy pomocy leja, tak żeby nie naruszyć kształtu kopca, bo bardzo dbano o to, żeby jednak ten oryginalny kształt zachować. Zresztą w ogóle gmina Podgórze bardzo dbała o to miejsce. Oni już tam w połowie XIX wieku, armia austriacka, ponieważ tam w czasach nowożytnych wokół kopca wybudowano fort. I chciano odkupić w ogóle całą tą ziemię. Armia austriacka chciała odkupić całą tą ziemię od miasta Podgórze. Miasto się na to nie zgodziło. Wprowadzono właśnie uchwałę o ochronie kopca jako miejsca moralnej spuścizny polskiej i dbano o to, żeby to miejsce nie zostało zdewastowane doszczętnie. Więc tak jak wspominałem, natomiast chciano się dostać jakby do centrum kopca, ponieważ zazwyczaj te kurhany wszystkie, jeżeli miały komory grobowe, tam generalnie można wyróżnić trzy takie podstawowe typy kurhanów. Kurhany, gdzie to są tak zwane kurhany nagrobowe, kiedy kurhan jest położony na grobie, który jest zagłębiony w ziemi, po prostu kurhan grobowcowy, gdzie ten grobowiec jest schowany w środku kurhanu, i jeszcze są kurhany, są grobowce jakby nakurhanowe, gdzie szczątki albo podlegają całospaleniu, albo urny są ułożone na samym szczycie kopca, czasami to jest położone w postaci właśnie takiej trumny, takiej raki, na wierzchu kopca. No i spodziewano się, że jeżeli grobowiec gdzieś się znajduje, to będzie on dokładnie w centrum kopca. W związku z tym postanowiono wyciąć po prostu lej w środek i przesiać dokładnie całą ziemię. No i znaleziono tam dużo ciekawych rzeczy.
Słyszałam o jakimś czeskim denarze.
Tak, ale to na samym szczycie. To na samym szczycie. To, co jest istotne jakby, to jest to, co jest na warstwie archeologicznej, która jest dookoła kopca. Ponieważ jest to przede wszystkim warstwa archeologiczna zawierająca dużo ceramiki z okresu i neolitycznego, aż do kultury łużyckiej, czyli do około 500 lat przed naszą erą. Ta warstwa archeologiczna wchodzi dokładnie pod kopiec, w związku z tym jakby od razu datowanie kopca najwcześniejsze to było około 500 lat przed naszą erą. Dalsze datowanie robiono już na podstawie zabytków, które zostały znalezione właśnie wewnątrz tego kopca. Początkowo odkryto tylko i wyłącznie 4%, jakby, ponieważ dokopano się do podstawy, nic nie znaleziono oczywiście, ku wielkiemu rozczarowaniu wszystkich, a zwłaszcza fundatora, podejrzewam, bo on liczył
poszło.
No, słuchaj, on liczył na sensację, co tu wiele mówisz, nie?
Centuś krakowski wydał tyle pieniędzy tyle hajców, i nic.
Nie? Dokładnie, nic nie znaleziono. Więc potem zdecydowano, że, bo przy okazji tego znaleziono tam ślady wykopu rabunkowego, pochodzącego z XIV wieku, wypełnionego gliną. I to spowodowało, że jakby komitet badający, nadzorujący prace archeologiczne, stwierdził, że trzeba wykopać całą światkę, gdzie ten podkop był zrobiony. I rzeczywiście wykopano ten fragment. Nic tam ciekawego tak naprawdę nie znaleziono, tylko tyle potwierdzenie wieku mniej więcej pochodzenia tego wkopu. Ale stwierdzono, że skoro już i tak wykopaliśmy część, to jedźmy dalej. W efekcie końcowym rozkopano ponad 60% podstawy, odkryto ponad 60% podstawy kopca, zostawiwszy taki pierścień wysokości 4 metrów i szerokości 7 metrów dookoła. Chodziło też o to, żeby to miało służyć jako wzór do odtworzenia kopca potem, prawda? I co tam z ciekawego znaleziono? Otóż jakby datowanie całego zabytku jest generalnie dość skomplikowane. Zazwyczaj się to właśnie ze względu na możliwości naniesienia bardzo wielu zanieczyszczeń do warstw archeologicznych. Mhm. Tutaj ktoś, kto się zna na archeologii, mógłby na pewno dużo to lepiej wytłumaczyć niż ja. Trzeba jakby datować to wszystko jakby z kontekstu, tego, co się wszystkiego dookoła. Bo ktoś mógł coś wkopać, ktoś mógł coś zgubić i tak dalej. Tak?
Po drodze.
Dokładnie. I jakby datowanie na podstawie rzeczy, które znaleziono w kopcu, a trzeba zaznaczyć, że cała ziemia, która służyła do stworzenia kopca, była nanoszona z odległości około 1 kilometra z okolic dzisiejszej ulicy Jerozolimskiej w Krakowie, właśnie rzeczywiście przy pomocy tych rękawów. Tak, tak. Mhm. Bo tam generalnie konstrukcja polega na, była zrobiona w ten sposób, że mieliśmy w środku słup, od niego promieniście odchodzące przegrody. I w tych przegrodach układano tę ziemię, tam jest na samym dole była ziemia i lasta, trochę wyżej piasek, troszeczkę wyżej kamień, a na końcu darń pochodząca bezpośrednio z okolicy. I te bardzo wiele tak naprawdę przy okazji zabytków tam naniesiono z tego regionu, skąd pochodziła ziemia, prawda? I najstarsza ceramika, którą tam znaleziono, pochodziła z okolic pierwszego wieku naszej ery. I był to jakiś kawałek, konkretnie rzecz biorąc, nóżka od pucharu. Podejrzewam, że być może tam wnieśli to, już kiedy
kończyli. Wtedy tam pili.
Tak było. Nie kłamię, sam tam byłem. Sam piłem. I generalnie to miałoby sens, prawda? Natomiast w którymś momencie blisko dna znaleziono właśnie tą zapinkę niezgody, że tak powiem. A ponieważ była to zapinka awarska, ona pochodziła z okolic mniej więcej 6-7 wieku naszej ery. I to jest uważane za takie najmłodsze datowanie kopca. Jest jeszcze jeden zabytek, który przesuwa tą linię jeszcze bardziej w stronę dzisiejszych czasów, do okolic roku 960, a mianowicie właśnie ten srebrny denar czeski tak jest, z roku około 960. On był znaleziony na głębokości około 50 cm na wierzchu. Ale ze względu na to, że na kopcu odbywały się od dawien dawna święto zwane właśnie rękawką.
A właśnie, muszę je wam pokazać, jak to wyglądało.
To jest ta brosza. Akurat ta rycina jest nieprawidłowa. Bo
tak?
Ta rycina jest nieprawidłowa, ponieważ ona pokazuje, zwróć uwagę na to, że kopiec jest w lewym górnym rogu tej ryciny. Tam widać kopiec oraz bodajże punkt triangulacyjny do twierdzy Kraków. Mhm. A to, co widzisz na pierwszym, czy bardziej na drugim planie, to jest kościół świętego Benedykta.
No tak.
I to jest, ponieważ w XIX wieku, kiedy fort został zabudowany, a dostęp do kopca został odcięty przez armię austriacką, no święto rękawki wraz z odpustem, ponieważ było to powiązane z odpustem kościelnym po prostu, przeniesiono właśnie na inną część wzgórza Lasoty, bo tak się nazywa w sumie cała ta góra, prawda? Na tak zwaną górę świętego Benedykta. I to właśnie tam to się dzieje. Elementem tego święta było przede wszystkim to, że już w średniowieczu wyglądało to w ten sposób, że bogaci mieszczanie, ponieważ ono ma miejsce w pierwszy wtorek zaraz po Wielkanocy, bogaci mieszczanie po prostu rzucali biedocie jedzenie oraz grosz. Właśnie stąd w ogóle w pierwszej, w tej takiej warstwie archeologicznej na samym wierzchu kopca znaleziono ogrom monet.
Stąd ten czeski denar tam.
Tak, prawdopodobnie. Prawdopodobnie on może już pochodzić stąd, być może ktoś go ukrył. Ciężko powiedzieć, ale on był bardzo blisko powierzchni, w związku z tym jakby datowanie na jego podstawie jest troszeczkę mija się z celem. Natomiast ta brosza awarska była znaleziona przy samym dnie. No ale to już jest kwestia tego, że niektórzy jakby podważają jej pochodzenie tam, tak? Bo jakby funkcją kopce, jaką się spodziewano, tak jak mówię, był to grobowiec. Zresztą ta teoria cały czas istnieje. Gdzieś są zapiski, że wokół kopca Kraka było mnóstwo mniejszych kopców pogrzebowych, tylko one zostały po prostu z czasem zniszczone. Więc jakby teoria o słowiańskim miejscu pochówku cały czas nie jest jakby obalona zupełnie. Na pewno było to słowiańskie miejsce kultu.
No właśnie, bo tam też czytałam, że znaleziono korzenie jakiegoś 300-letniego dębu.
Nie 300-letniego dębu.
Nie?
Tak, masz rację, przepraszam, 300-letniego dębu, tak.
No i hipoteza jest taka, że pewnie jak wprowadzono chrześcijaństwo, no to ten dąb tam ścięto, żeby te pogańskie obrzędy na tym kopcu, no wiadomo, wyplenić.
Tak jest, a do tego dla równowagi wybudowano romańską rotundę. Znaczy ten kościół jest troszeczkę starszy, ale jego zbudowano na fundamentach romańskiej rotundy, dokładnie na drugim jakby wybrzuszeniu w góry Lasoty.
Czyli może to było po prostu miejsce kultu tam pod tym dębem.
Na pewno.
Wielkim.
To znaczy, to zawsze było miejsce kultu. Niezależnie od tego, jaką teorię weźmiemy pod uwagę, to takie miejsce nie buduje się dla rozrywki raczej, prawda? Więc tak, to było miejsce kultu. Natomiast podejrzewa się, że właśnie słowiańskiego. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na datę chrztu Polski, czyli ten około tego 960 któryś rok, prawda? I popatrzymy sobie na wiek tego dębu, to daje nam datowanie kopca na około rok 600 naszej ery. I to się pogrywa z tą broszą awarską. Ale trzeba zauważyć, że Słowianie pojawili się tutaj w VII wieku, a to wcale nie wyklucza tego, że ten kopiec mógł zbudować ktoś inny. I tu zaczynają się tajemnice. To zaczynają się tajemnice, bo jeśli nie Słowianie, to kto?
No właśnie. Może jacyś Celci.
Tak, właśnie, to jest bardzo dobre, bardzo dobrze to zgadłaś.
Ciekawe skąd. Może Wikipedia mi podpowiedziała.
Rzeczywiście. Pewien profesor Agiechu, bodajże nazwisku Janusz Kotlarczyk, jeżeli się mylę, zauważył ciekawą rzecz. Otóż zauważył on podczas... On był geologiem z wykształcenia. Zauważył on, pracując w okolicy Przemyśla, że tam znajdują się również dwa kopce. I on się koncentrował głównie na pracy na tych dwóch kopcach tam w Przemyślu. Szukał generalnie jakby tła dla swoich prac i dla odkryć archeologicznych, jakie tam miały miejsce. Zauważył on, że przecież w Krakowie, z którego pochodzi, bo to profesor Agiechu, też są dwa kopce.
Mamy jeszcze kopiec Wandy, czyli córki Kraka.
Dokładnie tak, mało tego. To znaczy generalnie kopców w Krakowie jest mnóstwo. Oprócz rzeczywiście jest siostrzany kopiec Wandy, datowany bardzo podobnie, uważany za nieco młodszy, ale nie wiem czy wiesz, ale jest też kopiec Kraka II.
O nie, o tym to nie słyszałam.
Tak jest, to jest kopiec, który się znajduje niedaleko też Krakowa, w miejscowości... Kraszowice bodajże.
No.
Tak, niestety ten kopiec został dość mocno zniszczony w XVIII czy XIX wieku przez właściciela, który no też szukał skarbów, natomiast z metodą naukową miał on no, niestety niewiele wspólnego. Nie miał tyle szczęścia, co kopiec Kraka tamten. Tak, więc zauważył właśnie profesor Kotlarczyk, zauważył, że te kopce w Przemyślu są bardzo podobne. I rzeczywiście, kiedy położył sobie, narysował je na mapie, zauważył, że linie łączące te kopce, kiedy się ułoży je obok siebie, są symetryczne. To znaczy linia łącząca dwa kopce te w Przemyślu, bodajże w miejscowości Sola i w miejscowości Komarowice. Jeśli się je połączy jedną linią, i połączy się linią kopiec Wandy i kopiec Krakusa, to linie, które przechodzą przez te kopce, są symetryczne wobec równoleżnika.
Nieźle.
Kiedy przeliczyli to astronomowie. Tak, tak. Ktoś, kto się tam zajmuje tą nauką, o niebie, wyliczyli, że wskazują ten azymut wskazuje na dwie daty. 1 maja i akurat w przypadku Przemyśla 30 października, ale dlaczego to może za chwilkę? Ponieważ powinien to wskazywać 1 listopada. To są daty dwóch ważnych świąt celtyckich. I w gruncie rzeczy żadna inna kultura tych świąt nie używała. Zazwyczaj to są święty, wiesz, równonoc, przesilenie. Zazwyczaj mniej więcej tego typu punkty w kalendarzu się wskazuje przy pomocy tego typu konstrukcji, to już od czasów tak naprawdę megalitycznych, prawda? A ewidentnie są dowody na to, że te kopce przemyskie są pochodzenia celtyckiego. Mało tego, tych przesłanek jest dużo, dużo więcej, ponieważ grobowce celtyckie również były orientowane tak, aby właśnie wskazywały ten 1 listopada. 1 listopada w ogóle to jest właśnie święto zmarłych, podobno inkorporowane do chrześcijaństwa właśnie z kultury celtyckiej. Więc ma to
tak,
sens.
Tak, całe to Halloween, to wszystko połączone.
Dokładnie tak. No i profesor ma taką teorię, że ta brosza albo spadła, prawda, podczas prac archeologicznych, gdzieś coś czegoś nie dopilnował. Co ciekawe, on studiował bardzo dokładnie dzienniki prac archeologicznych i ten wpis o znalezieniu broszy awarskiej zupełnie mu nie pasuje. Tak jakby ktoś dopisał, zupełnie inna osoba dopisała po prostu to.
Taki psikus.
Kto wie, może kopiec jest starszy o kolejnych 500 lat. Może on jest rzeczywiście z pierwszego wieku naszej ery. Jest być może teoria taka, że nawet ktoś chciał specjalnie odmłodzić ten kopiec, a to ze względu na toczącą się w dwudziestoleciu międzywojennym pewnego rodzaju bitwę archeologiczną pomiędzy archeologami niemieckimi i polskimi a propos odnośnie jakby praw do ziemi, prawda? Ten sam problem miały wykopaliska w Legnicy, gdzie jakby szukało się, zwłaszcza biskupi na przykład, to jest świetny przykład, gdzie niemieccy archeologowie szukali dowodów na to, że są to ziemie rdzennie niemieckie. Polscy archeologowie szukali dowodów na tezę dokładnie przeciwną. I gdyby się okazało, że jednak coś, co jest uważane od XII wieku za kolebkę polskości, jednak wcale takie polskie nie jest, to być może to mogło być słabe.
Kto był tu pierwszy? No właśnie. Czy Celtowie, czy Słowianie? Jak macie ochotę zadzwonić, to zadzwońcie. No mówię wam, ja tutaj zaskoczyła mnie, technikalia zawsze mnie zaskakują. No i tym razem zaskoczyła mnie bateria mojego komputera, tego się nie spodziewałam. Więc niestety będziemy się musieli za 20 minut przenieść gdzieś, także będzie to audycja przerywana. Ale wtedy możesz o tym święcie rękawka byśmy opowiedzieli. Czy teraz, czytałam, że od 20 lat już jakby odżyła ta tradycja, tak? Coś tu się dzieje.
To prawda, oczywiście ono ma swoją w tym momencie taką komercyjną otoczkę. Jest tu oczywiście jakiś kiermasz towarów tradycyjnych, jakichś elementów ludowych, są pokazy, inscenizacje walk, wojów słowiańskich. Ta jednak teoria o słowiańskim pochodzeniu tego kopcu, ona jest jednak tak, ona jest mocno osadzona. Archeologowie zwłaszcza nie chcą tutaj tego odpuścić. Więc tak, to święto powróciło.
I toczycie tu sobie jaja.
To jest w ogóle też ciekawa sprawa z tym toczeniem jaj. Znaczy, nie wiem, czy to jest robione aktualnie jeszcze. W przeszłości rzeczywiście elementem święta rękawki było toczenie jaj. To jest w ogóle tradycja, która jest ewidentnie celtycka.
Tak, nie wiem, czy to jest takie na to nasze egg rolling po prostu.
Dokładnie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ słowo krak oznacza w językach Celtów brytyjskich skałę. Więc jak się tak zacznie dodawać pewne elementy dotyczące, tej daty na azymucie tych kopców, prawda? Właśnie tej tradycji rękawki, tego toczenia toczenia jajek, która jest tradycją Celtów brytyjskich, nazwę, prawda? Tutaj nawet na mapie z takiej starej greckiej mapy, greckiej? Nieważne, mapie w każdym bądź razie, którą narysował Ptolemeusz, Kraków jest zaznaczony. No, i nazywa się Karadum, co oznacza miejsce umocnione na skale, na półce skalnej, prawda? Jak się to wszystko zaczyna połączyć, tak naprawdę ja nie wiem, czy tutaj profesor Kotlarczyk jednak nie ma racji. Nie? Może trochę szuram, ale...
To mi się trochę łączy z tą teorią czakramów, że Bóg...
Słuchaj, zazwyczaj tego typu miejsca budowano w miejscach mocy. Ci bardziej, że tak powiem, zafiksowani na teorii kalendarza celtyckiego wskazują, że kopiec Wandy, kopiec Kraka, ale także kopiec właśnie Krakusa II i sam Wawel był elementem tego kalendarza celtyckiego w jakiś sposób, więc kto wie, być może... Co, byłaś w czakramie?
Ja tutaj tak, no, na Wawelu byłam, ale tak jakoś nie było tam klimatu, żeby tą moc poczuć i medytować.
Miałaś jakiś wykrywacz?
Słabo było. Coś tutaj mam jakieś, że transmisja jest za wolna, przesyłanie strumienia nie jest płynne. Nie wiem, czy dobrze nas słyszycie? Możecie mieć jakieś problemy. Ale mam nadzieję, że to tylko takie ostrzeżenie od YouTube'a. No nic, w każdym razie z tymi czakramami, no to słyszałam, że no, taka jest legenda, tak, że ten hinduski Bóg Shiva rzucił 7 magicznych kamieni w 7 stron świata, no i jeden upadł tutaj właśnie na Wawelu i to jest to jedno z magicznych miejsc.
Nie było ofiar śmiertelnych?
Nie, nie. I to jest takie miejsce, które nigdy nie ulegnie zagładzie.
Nawet jak spadną kości smoka wawelskiego. Jesteś pewna?
Chyba tylko
wtedy. Coś się to klucza, rozumiesz?
Także jest to wyjątkowe, no, wyjątkowe miejsce, faktycznie. No bo te pozostałe czakramy, no to Mekka, Delhi i Velehrad w Czechach. Także tak.
To jest jakaś reguła, jeżeli chodzi o to, jak one są rozmieszczone po świecie?
No tak jak się Shiwie rzuciło, tak się stało.
Nie, no,
także jakbyście chcieli się trochę podbudować energoterapeutycznie, właśnie rozwiązać jakieś problemy, to można tutaj do Wawel przyjechać, dotknąć ściany i czerpać z tego miejsca. No ja się dziwię, że jeszcze krakusy nie wykorzystały tego, żeby
jakoś... Ja się
jakoś...
dziwię, że myśmy tego nie wykorzystali. Mogliśmy tam postawić laptopa, mielibyśmy ładowanie.
Właśnie. No słuchajcie, jak ktoś by chciał o kopcu coś, albo może byliście gdzieś na innych jakichś kopcach, albo w jakichś innych czakramach, no to teraz jest moment, żeby zadzwonić. No i przede wszystkim teraz jest moment, żeby tutaj Wudzowi piwo postawić. Link do Tipli macie w opisie. Także tutaj jak chcecie afterka, no to poprosimy tam no, o jakieś 30 zł, bo wiecie, to teraz te piwa takie są drogie.
Kraków jest drogi, nie da się ukryć. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak być krakusem, to ciężko.
No właśnie, też się tak zastanawiałam. Co to znaczy być krakusem? Z czym mi się krakowianie, krakusy kojarzą?
Podobno ze skąpstwem. Ale, no. ale słyszałem też, że wszystkich krakusów, znaczy, że kiedy powstawał Poznań, to zamieszkali tam Szkoci wyrzuceni z Krakowa za skąpstwo.
No widzisz. No ja z tego, co się doczytałam, to ten centuś krakowski, to chodzi o to, że nie jest to skąpstwo, tylko to jest taki szacunek dla pieniądza. I o to w tym chodzi bardziej.
Coś w tym jest. Moja żona jako rodowita krakowianka, no bo ja, jak już wspominałem, jestem ludnością napływową, no to rzeczywiście ona ten pieniądz szanuje.
I mi się wydaje też, że pracowitość, bo tak z tych krakusów, krakowian, których znam, to właśnie, czy nawet artyści krakowscy, to są tacy mega pracowici.
Są płodni?
Są tak, wiesz, bardzo płodni.
Artysta głodny jest płodny, tak?
Tak,
tak, tak mawiają. Tak, więc tak, tam tak. Coś się sobie składa w całość.
Wszystko się zgadza.
No powiem ci, że gdyby nam się udało pójść na Kazimierz i spotkać na przykład Marcina Świetlickiego, on może miałby więcej do powiedzenia, jak to naprawdę jest.
Z artystami.
Nie wiem, czy kojarzysz?
Tak, tak.
Poeta? Kojarzysz. Więc pan Marcin często przebywa cały w psie, czyli w takim klubie, który się nazywa Piękny Pies.
Co? No musimy tam iść.
Na aftera?
No pewnie.
Może być głośno, ale czemu nie? Czemu
nocniki
nie?
Zniosą wszystko. Nie są tacy wybredni.
No na pewno na pytanie, jak to jest być krakusem, on miałby dużo, dużo lepszą odpowiedź.
A wy może macie coś do powiedzenia o krakusach? Jakieś opinie?
Takie same superlatywy, mam nadzieję.
Tutaj jeszcze właśnie o tych krakusach, no to czytałam, że jeszcze jest coś takiego jak Krakauer. A Krakauer to jest, no to już chyba na wymarciu ostatnie osobniki, to są jeszcze tacy krakusi, którzy są wychowani w tej tradycji zaboru austriackiego, że są tacy, wiesz, przesadnie...
Robert Makłowicz też czasami przechadza się ulicami Krakowa, jak go dorwiemy, to zapytamy, czy uważa się no, za Krakauera.
Że są tacy przesadnie uprzejmi, wiesz, wielmożna pani, całuje rączki, no i też, że tak się lubią tytułować i to tak, wiesz, że docenta nazywają profesorem, czyli tak... Tak czytałam. Nie wiem,
możliwe,
czy to prawda.
Możliwe. Wiesz co, no, jakby nie mówić, to jednak Kraków w roku 1850, jak dobrze kojarzę, miał 60 chyba tysięcy mieszkańców. Dziś ma 800 tysięcy. Ci ludzie się tutaj nie urodzili. Nie będziemy ukrywać, prawda? Więc... Wiesz, Kraków był jeszcze na początku, pod koniec XIX wieku tak naprawdę Kraków był bardzo biednym miastem. On, wiesz, w 1850 którymś roku był tutaj, miał miejsce ogromny pożar, który strawił strasznie dużą część miasta. I tak naprawdę, gdyby nie to, że Kraków dosłownie skanibalizował Podgórze, w którym w gruncie rzeczy teraz jesteśmy, prawda? W którym było bardzo wiele rozwijającego się przemysłu, w tym między innymi ten kamieniołom Liban, przed którym jesteśmy, to był jeden z takich większych zakładów produkujących wapień w tym miejscu. Tego typu zakładów było tutaj mnóstwo. Generalnie, jeżeli chodzi o przemysł, to Podgórze było bardzo rozwiniętym miastem. Kraków natomiast no, był miejscem naukowym, być może artystycznym, ale biednym. I gdyby nie potężny zastrzyk po prostu pieniędzy z podatków w Podgórzu, tak by mogłoby być nadal, prawda?
Ale tutaj może właśnie o tym Libanie powiedzmy, bo wiecie, mimo że z kopca Kraka roztacza się piękna panorama Krakowa na Wawel i Kościół Mariacki i wszystko, to jednak bardziej ciągnie do tego dzikiego, postapokaliptycznego miejsca, czyli kamieniołomu Liban, gdzie w latach 42-44 był po prostu karny obóz pracy założony przez nazistowskie Niemcy. I tutaj to, co widzicie, to są pozostałości po scenografii do filmu Lista Schindlera, bo właśnie w 93 roku tutaj Spielberg kręcił te sceny, które w filmie są jako obóz Płaszów, tak? Tutaj sobie zrekonstruował ten obóz Płaszów.
Dokładnie tak. Zresztą można znaleźć na dnie tego, niestety nie wiem w którym konkretnie miejscu, można znaleźć nawet odlewy macew, przy czym trzeba zaznaczyć, że jest to dekoracja, to nie są prawdziwe macewy, czyli nagrobki pochodzące z cmentarzy żydowskich. Te elementy dekoracji, właśnie te odlewy macew, słupki ogrodzeniowe, te elementy dekoracji ciągle tam są, można sobie je zobaczyć. Natomiast jeżeli się przejdzie na teren rzeczywistego obozu Płaszów, ponieważ kamieniołom Liban leży dokładnie przy granicy obozu Płaszów, gdzie część akcji Listy Schindlera miała miejsce, to jest tutaj zaraz obok. Można tutaj faktycznie te pozostałości rzeczywiste zobaczyć.
Tak, to miejsce robi, powiem wam, duże wrażenie. Tutaj się też graficiarze swoje... Tutaj widzicie, tutaj są pozostałości po torach. No jest to strefa niebezpieczna. Niby jest tu zakaz wejścia, ale tutaj wszyscy chodzą.
Fascynujące jest w ogóle to, że jest to niesamowita enklawa dzikiego życia. Nie ma tutaj żadnej infrastruktury, żadnych budynków. Rosną po prostu na dziko drzewa, latają sroki. Mamy zresztą przepiękny widok tutaj z góry. Siedzimy tutaj w tym momencie przy granicy tak naprawdę tego kamieniołomu. Pod nami jest ściana 20 metrów mniej więcej w dół. Także żadnych fałszywych kroków, pamiętaj.
Właśnie, musimy przed zmrokiem stąd wyjść.
Nie wzięliśmy latarki, faktycznie.
No i fakt to jest właśnie to, że w centrum takiego wielkiego miasta takie miejsce robi duże wrażenie. Ta dzikość w samym sercu Krakowa.
Robi wrażenie też sam obóz Płaszów. Jednak kiedy idziesz, chodzisz sobie tamtędy i masz to uczucie, że przywołasz sobie w myśli tragedię ludzi, która miała tam miejsce, no jest to tak, mrozi to po prostu skórę. No. Ewidentnie.
Tutaj właśnie teraz jest to miejsce, gdzie graficiarze też swoje mądrości pozostawiają. Młodzież tutaj sobie przychodzi na piwko.
Niektórzy, robi imprezy.
Tak, ogniska sobie rozpalają. Tutaj wy się nie zamykajcie, tylko się otwórzcie. Jak ktoś ma ochotę, jeszcze raz zachęcam do dzwonienia.
Przy czym ile mamy baterii?
No mamy bardzo mało baterii, więc my tutaj na tym Libanie powoli tę część będziemy musieli zakończyć. I po prostu się przetransportujemy gdzieś.
No.
I się z wami wtedy pewnie połączymy gdzieś.
Na jakiegoś aftera.
Dajcie znać, czy w ogóle macie ochotę na aftera i już na takie...
Tylko wtedy to już jak nie dzwonicie, to wyłączamy.
No właśnie, właśnie. No jeszcze chyba jakiś donate powinien wpaść, żebyśmy wiedzieli, że w ogóle was te krakowskie historie kręcą. No bo co my tak po próżnicy tu będziemy gadać? Czekajcie, zobaczę, odniosę się może do czata, bo pewnie jesteście niedopieszczeni.
To prawda, skupiliśmy się na pięknych okolicznościach przyrody.
Michał 89 pyta, czemu akurat dziś taki temat o Kraku? Wiesz co, temat...
Bo przez ostatnie dwa dni padało, dlatego.
Po prostu przyjechałam na wakacje do Krakowa i wódzu mi zaproponował spotkanie na tym kopcu Kraka. Ja w sumie też miałam w planach to miejsce i jeszcze jak sobie poczytałam, to mnie to zaciekawiło bardzo. No i wydało mi się to ciekawe właśnie, że to jest taka kolebka tego Krakowa.
Kolebka polskości, przynajmniej właśnie. Według kadłub.
Właśnie.
Aczkolwiek no...
I słuchajcie, no w nocnym radiu już wszystko było, ale chyba kopca Kraka jeszcze nie było, mi się wydaje.
Znaczy ja każdemu mocno jakby zachęcam, jeżeli macie w okolicy swoje jakieś naprawdę stare miejsca, pójść w to miejsce i poczuć tą historię. Poczuć te 1000 lat, które gdzieś tam kiedyś ktoś w tym miejscu coś zrobił, coś zbudował. Osobiście uważam to za naprawdę pasjonujące. To jest niesamowite uczucie tak naprawdę. No ja osobiście kopcu jestem zakochany. Kopiec Wandy to jest taki mój kolejny punkt, który bardzo chciałbym dogłębnie zwiedzić. Nie jest to niestety, znaczy nie zwiedzić, tylko dowiedzieć się o nim. Problem polega na tym, że on nie został przebadany tak, jak został przebadany Kopiec Krakusa. Miały być jakieś badania przy pomocy georadarów ostatnio. Miały być jakieś prace renowacyjne. Niestety nie wiem, jaki jest efekt. Jak się dowiem, to z przyjemnością któregoś dnia się z wami znowu podzielę informacjami.
Może Kopiec Wandy też czeka na jakiegoś hojnego sponsora, który wyłoży 100 tysięcy złotych na badania. No, słuchajcie... Nie bądźcie tacy, rzućcie coś na nocne radio.
Krawiec będzie zachwycony. On by akurat na to, żeby pić, to stać nas za swoje. Także.
No miałam tutaj, zostało jeszcze kilka minut dosłownie.
Baterii
niestety, tak. Coś się musi zawsze wydarzyć. No i trudno, tutaj też już powoli... Znaczy,
słuchaj, z 4 stron notatek wykorzystałem z pół...
Także mamy jeszcze, ja też mam notatki,
z twoich tematów zostało prawie nic.
No, ja tutaj jeszcze jakieś obwarzankach chciałam i o innych tam tradycjach krakowskich poopowiadać.
Słuchaj, tych legend w Krakowie jest tyle, że starczyłoby na 10 audycji.
No spokojnie, to możemy taką serię zrobić.
Możemy, nie ma problemu.
Kraków w odcinkach.
Legendy krakowskie. Właśnie.
Legendy krakowskie. Tak. Nie, bo opowiada wudzu.
Tak. W ogóle czytam.
Jeszcze tak tu z Czektulem się dobierzecie, to w ogóle będzie ciekawie.
No co by nie mówić, ekipa z Krakowa tutaj jest
silna. Silna. Właśnie. Właśnie, słuchajcie, jeżeli ktoś chce się spotkać ze mną jeszcze, bo jeszcze do czwartku jestem w Krakowie, to zapraszam w ten czwartek o 20 do New Day Blues Pub.
Nie, niestety 20. Nie będzie, mam inne plany akurat koncertowe.
No trudno, ale mówię, jeszcze raz zapraszam, jeszcze się do was odezwę na Discordzie.
Jest też planowane jakieś wyjście pod...
Ale to później.
Pod koniec lipca.
Koniec lipca, początek sierpnia, ale to...
Informacje na Discordzie Nocnego Radia, na które zapraszamy.
Tak. No dobra, słuchajcie, musimy niestety kończyć. Część.
Może być konieczne podłączenie komputera do zasilania, a tutaj nie ma żadnych gniazdek. Znaczy ptasie są, ale...
Spielberg nie zostawił tutaj żadnych gniazdek. No. No dobra, to na razie się żegnamy z Kopca Kraka i przenosimy się do jakiejś propagandy pięknego psa albo innego pubu.
No, zobaczymy.
Coś tam znajdziemy na Kazimierzu i wtedy będzie spotkanie na Kazimierzu. To na razie dziękujemy.
Dzięki.
I do usłyszenia po przerwie, po takiej dłuższej przerwie. Trzymajcie się i do usłyszonka. Donate nie dochodzą.